Czytanie z Księgi Liczb. Od góry Hor szli Izraelici w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom. Podczas drogi jednak Lux stracił cierpliwość i zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi. Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Zesłał przeto Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi tak, że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc: zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko Tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: sporządź węża i umieść go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. Oto Słowo Boże.
Wysłuchaj, Panie, mojego błagania. Wysłuchaj, Panie, mojego błaganie. Panie, wysłuchaj modlitwę moją, a wołanie moje niech do Ciebie przywyjdzie. Nie ukrywaj przede mną swego oblicza w dniu mego cierpienia. Napój ku mnie Twe ucho w dniu, w którym Cię wzywam, szybko mnie wysłuchaj. Wysłuchaj, Panie, mojego wołania. Poganie będą się bali imienia Pana, a Twojej chwały wszyscy królowie ziemi. Bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swym majestacie. Przychyli się ku modlitwie opuszczonych, nie odrzuci ich modlitw. Wysłuchaj, Panie, mojego wołania. Należy to opisać dla przyszłych pokoleń. Lud, który się narodzi, niech wychwala Pana, bo spojrzał Pan z wysokości swego przybytku, popatrzył z nieba na ziemię, aby usłyszeć jęki uwięzionych, aby skazanych na śmierć uwolnić. Wysłuchaj, Panie, mojego wołania. Chwała Tobie, Słowo Boże. Ziarnem jest Słowo Boże, a siewcą jest Chrystus. Każdy, kto go znajdzie, będzie trwał na wieki. Chwała Tobie, Słowo Boże.
Pan z Wami
i z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do faryzeuszów: ja odchodzę, a Wy będziecie mnie szukać. I w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekli więc do niego Żydzi: czyż miałby sam siebie zabić, skoro powiada: tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie? A on rzekł do nich: wy jesteście z niskości, ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. Powiedzieli do Niego: kimże Ty jesteś? Odpowiedział im Jezus: przede wszystkim po cóż jeszcze do Was mówię? Wiele mam u was do powiedzenia i do sądzenia. Ale ten, który mnie posłał, jest prawdziwy, a ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od niego. A oni nie pojęli, że mówił im o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego mnie Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Przyjdź, Duchu Święty, i napełnij nas. Otwieramy przed Tobą nasze serca. Otwieramy dostęp do wszelkich zakamarków naszych dusz i naszego życia. Szczególnie tam, gdzie jest ciemno, abyś je oświecił swoim światłem. Abyśmy mogli oddać Tobie kolejne obszary naszego życia. Dlatego pozwalamy Ci działać w nas, jak tylko chcesz. Duchu Święty, oświecaj nas i umacniaj. Daj nam zrozumieć to słowo, które dzisiaj będziesz do nas mówił. Abyś Ty sam mógł działać i doświadczać i przemieniać nasze życie i uzdrawiać je. Mario, nasza chroń. Chroń nas od wszelkiego zła, szczególnie od duchów pychy, duchów głupoty, duchów okultyzmu i magii, duchów buntu i nieposłuszeństwa, duchów głuchych, niemych i wszelkich innych, które będą robić wszystko. Abyśmy nie usłyszeli bądź nie zrozumieli tego, co tu będzie powiedziane. Mario, strzeż nas i chroń. Chroń tę przestrzeń i te osoby, które w jakikolwiek sposób będą słuchać tego Słowa Bożego. Usiądźmy sobie teraz. Bardzo się cieszę, że jesteście, że jest was tyle osób. I na pewno jesteśmy po pewnym nowym doświadczeniu. Wielu z was na pewno doświadczyło walki wewnętrznej i walki duchowej. Kiedy wykonywaliście zadanie domowe polegające na tym, że trzeba było wybaczyć w imię Jezusa wszystkim ludziom. I być może już spałeś po raz pierwszy od wielu lat zupełnie inaczej. Może cały dzisiejszy dzień inaczej się czujesz. Bo akt wybaczenia, wolny akt wybaczenia powoduje uzdrowienie z wielu chorób. Dlatego, moi drodzy, widzimy, na pewno wielu z was odczuło już te skutki, ale też odczuliśmy wielką walkę duchową z tym związaną. Bo jeżeli zły duch nas traci, to wtedy walczy o nas na różne sposoby. I dlatego, kochani, przypominam o potrzebie i konieczności modlitwy ochronnej. Wszelkie osoby, które są zaangażowane w jakikolwiek sposób w grupy modlitewne, czy to będą Róże Różańcowe, czy Apostolstwo Maryi, czy Rycerstwo Niepokalanej, czy jakiekolwiek inne grupy, bardzo was proszę, zresztą nawet wszystkich, niezależnie czy jesteście, czy nie, o dziesiątek różańca, o ochronę tych rekolekcji, o litanie do Najdroższej Krwi Jezusa i modlitwę do świętego Michała Archanioła. Moi drodzy, to jest bardzo ważne, ponieważ te rekolekcje wymagają ochrony. Tak jak wchodzimy w niebezpieczne środowisko, wtedy ubieramy czy maskę przeciwgazową, czy coś zabezpieczającego nasze życie. Tak samo tutaj musimy się chronić modlitwą, bo to jest wojna. Wojna o kolejne obszary naszego życia, które chcemy oddać Jezusowi. A teraz dzisiejsze Słowo Boże. Pierwsze czytanie jest niesamowite. Wiemy, że Bóg prowadził lud swój przez pustynię. Oni przeszli przez Morze Czerwone i wyszli na pustynię. Ale potem prowadził ich w drugą stronę. Mamy dzisiaj tak, od góry Chor szli w kierunku Morza Czerwonego. Wyobraźmy sobie, idziemy ileś tam kilometrów i nagle musimy wracać. No to się ludzie wkurzyli, zdenerwowali się. I zaczęli szemrać, i zaczęli buntować się przeciwko Panu Bogu i Mojżeszowi. I mówili, nawet jest napisane, co mówili. Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. A więc widzimy, słowa zaczęli szemrać. Będzie jutro o słowie, więc tego dzisiaj nie rozwijam. I co wtedy Pan Bóg zrobił? Zesłał na nich takie małe wężyki pustynne. Nie były to jakieś duże, olbrzymie węże, tylko małe takie wężyki, które miały bardzo silny jad palący. I pogryzły tych Izraelitów i wszyscy, którzy zostali pogryzieni, pomarli. Mnóstwo ich zmarło. I kochani, tutaj Pan Bóg nie musiał interweniować, ani Mojżesz, sami zrozumieli, co zrobili. Przylecieli do Mojżesza i mówią tak: zgrzeszyliśmy, ratuj nas, Mojżeszu, bo wszystkich nas zabiją. To oczywiście Mojżesz stawił się do Pana Boga. Pan Bóg powiedział mu: sporządź węża miedzianego, umieść go na palu, aby każdy, kto zostanie ukąszony, kiedy spojrzy na tego węża, zostanie przy życiu. I tak też Mojżesz zrobił. Umieścił miedzianego węża i co jest ciekawego? Co było trzeba doświadczyć? Trzeba zostać było ukąszonym przez węża? I czy trzeba było pokutę jakąś podejmować? Czy trzeba było jakieś modlitwy robić, ofiary składać? Nie. Nic. Tylko spojrzeć na węża. I zostawało się przy życiu. O co tu chodzi? Czego Pan Bóg chciał nas nauczyć poprzez to wydarzenie? Otóż wiemy, że ten wąż miedziany jest zapowiedzią krzyża Jezusa. I tak jak wiara nasza rodzi się ze słuchania słowa, czyli wiara jest łaską, która wchodzi do człowieka przez uszy, kiedy słucha Słowa Bożego, tak moc naszej wiary płynie z patrzenia na krzyż. Jak modlisz się przed krzyżem, nic nie musisz mówić, nic nie musisz myśleć. Wystarczy, że patrzysz. I spływa na ciebie moc. Doświadczasz tej mocy, kiedy zostaniesz pogryziony przez węża, czyli kiedy dopadnie cię grzech ciężki, grzech śmiertelny. To wtedy idziesz do konfesjonału i w mocy krzyża zostajesz uzdrowiony. Nic cię to nie kosztuje, dostajesz to zupełnie za darmo. Mocą krzyża, mocą Jezusa. Także to jest pierwsze znaczenie pierwszego czytania. A Ewangelia dzisiejsza mówi, Jezus mówi do faryzeuszów: ja odchodzę, wy będziecie mnie szukać i pomrzecie w grzechach waszych. Trzy razy powiedział: pomrzecie. Dlaczego? Dlatego, że faryzeusze nie słuchali Jezusa. Nie przyjęli Jego nauki. Uważali, że Jezus nie ma racji. I nie postanowili zmienić swojego życia. Więc jeżeli ty uważasz, że to, co tu się mówi na rekolekcjach, co Bóg chce do ciebie powiedzieć, że to jest nieprawda, bo ty wiesz swoje. I masz o sobie takie zdanie, że to wszyscy inni potrzebują nawrócenia, a ja nie. Ja tylko jestem taki biedny, poszkodowany, bo wszyscy są źli, a ja jestem dobry. Tu się mylisz. I Jezus mówi, że pomrzesz w grzechach. Więc, moi drodzy, bardzo ważna rzecz. Nikt z nas nie chce umrzeć w grzechu. Więc wystarczy posłuchać Jezusa. I poprzez ostatnie dni rekolekcji mówiliśmy sobie o pewnych przeszkodach, które uniemożliwiają działanie Ducha Świętego w nas, działanie Pana Boga w nas. I powiedzieliśmy sobie, że taką pierwszą przeszkodą, która uniemożliwia Panu Bogu działanie, to jest oczywiście brak wybaczenia. Inne zadanie domowe mieliśmy dzisiaj: wybaczyć wszystkim, albo wczoraj. Myślę, że każdy dokonał tego. Jeżeli zły duch przeszkodził, czy jakieś okoliczności, kochani, trzeba to zrobić. Bo Bóg powiedział: jeżeli ty nie wybaczysz, ja tobie nie wybaczę. Jeżeli idziesz do konfesjonału, chcesz od Pana Boga wybaczenia, to co? Ty musisz najpierw wybaczyć wszystkim winowajcom. Bo inaczej po co przychodzisz? Nie ma sensu. Więc wybaczyliście wszyscy i bardzo dobrze. Potem trzeba było zrobić sobie dobry rachunek sumienia z tych grzechów, których nigdy nie wyznawaliśmy wprost. I tośmy sobie powiedzieli i myślę, że na pewno każdy z was to zrobił. Natomiast dzisiaj będzie omawiana inna przyczyna, która blokuje Panu Bogu działanie, czyli wiąże ręce Jezusowi i pomimo, że Jezus chce nas uzdrowić i my tego chcemy, On tego zrobić nie może. I moi drodzy, to są grzechy przeciw pierwszemu przykazaniu Bożemu. My często pierwsze przykazanie w rachunku sumienia pomijamy, bo wydaje się nam, że przecież jakich obcych bogów mogę mieć? Przecież ja wierzę w Pana Boga, ja nie wierzę żadnego tam Buddę Allaha, czy tam jakieś Asztarty, czy Baale. Nie ma czegoś takiego. A czy czytaliśmy katechizm Kościoła katolickiego? I czy pamiętamy, jakie to są grzechy przeciw pierwszemu przykazaniu? Kochani, tak jak pierwszy grzech, pycha, jest przyczyną wszystkich innych grzechów, Tak samo pierwsze przykazanie Boże, jako pierwsze, ma największy ciężar gatunkowy. W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy takie słowa. Kładę przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj życie. I teraz życie wtedy i błogosławieństwo, kiedy będziecie słuchać Pana Boga i będziecie chodzić Jego drogami. A przekleństwo wtedy, kiedy odwrócicie się od Pana Boga i będziecie służyć Bogom obcym, których nie znacie. A więc od pierwszego przykazania, moi drodzy, zależy, czy moje życie jest błogosławione, czy moje życie jest przeklęte. Na czym to polega? Dwoje ludzi. Takie same zdolności, takie same wykształcenie. W tym samym wieku. Jeden cokolwiek weźmie, mu się udaje. Zawsze sukces, zawsze sukces. A drugi, mimo że ma takie same warunki, nic mu nie wychodzi. Ani pracy nie może zdobyć, ani się ożenić, ani cokolwiek mu się weźmie, wszystko psuje. Wszystko jest nie tak. Mamy błogosławieństwo i przekleństwo. I teraz, moi drodzy, żebyśmy mieli świadomość, że to, czy życie moje jest takie, czy takie, właśnie zależy od tego pierwszego przykazania. I teraz od razu przejdziemy do przykładów, bo tu nie ma co teoretyzować. Jest w naszym środowisku taki zwyczaj przekazywany nam od pokoleń, tak zwane odczynianie uroków, czyli jest dziecko, które płacze, nie można go uspokoić, no to babcie przekazały taki sposób, że się bierze wosk, przelewa się, albo jakieś tam węgielki się pali, albo się liże oczy, takie jakieś różne rzeczy dziwne się robi. W czasie tego wypowiada się jakieś modlitwy, jakieś słowa, nie wiadomo jakie. I co się dzieje? To działa. Dziecko przestaje płakać. Było tak, że czasami koń orał w polu, zatrzymał się, nie chciał iść, wtedy robiono jakieś tam uroki i wtedy zwierzę szło dalej. No to działa, no to skoro działa i skoro to jest skoro coś takiego miało miejsce już przekazane jest przez pokolenia, no to znaczy, że jest to dobre. Otóż, kochani, nic podobnego. Zaraz wam wytłumaczę. Kochani, to jest świat ducha, który rządzi się zupełnie innymi prawami niż nasza ludzka logika. Kiedy byliśmy małymi dziećmi, niemowlętami, wtedy nas przeniesiono do kościoła. Przez te drzwi wniesiono nas uroczyście. Wprowadzono w procesji. Potem odmówiono modlitwę. Włożono rękę, kapłan włożył rękę, aby odmówić modlitwę z egzorcyzmem. Potem było wyznanie wiary. Później polano nam główkę wodą i powiedziano słowa: ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Później namaszczono nas świętym olejem, krzyżmem świętym. Potem włożono białą szatę, później zapalono świece. Pewne znaki, gesty, czynności, słowa, które spowodowały, że stałeś się świątynią Ducha Świętego, że został zgładzony grzech pierworodny, że jesteś dzieckiem Bożym, że otrzymałeś łaskę uświęcającą, łaskę uczynkową, charakter sakramentalny, dary Ducha Świętego. Czyli w Tobie nastąpiła zmiana na poziomie Ducha i zamieszkał w Tobie Duch Święty, Jezus. Poprzez te słowa, znaki i gesty. Natomiast jeżeli my odczynialiśmy uroki, bądź ktoś to czynił nad nami, wtedy też był odprawiony pewien ryt, pewne były znaki, symbole i gesty. Tylko że to, kochani, nie było mocą Ducha Świętego, tylko złego ducha. Moi drodzy, zły duch ma moc uzdrowienia. Ma taką moc. O tym możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich. Znajdziemy sobie taką postać jak Szymon Mag. Był taki Szymon Mag, który właśnie w ten sposób działał, uzdrawiał ludzi. No i oczywiście, jak zobaczył, że apostołowie, kiedy wkładają ręce, dokonują cudów, tam wskrzeszają zmarłych, przewracają wzrok niewidomym, no to poszedł do nich i chciał kupić od nich tę moc, jak oni to mają, bo też chciał posługiwać tą mocą. I wtedy święty Piotr, napełniony Duchem Świętym, powiedział mu: ty to czynisz mocą szatana. Moi drodzy, żebyśmy mieli tego świadomość. Ktoś może powiedzieć: no dobrze, no i co z tego, że tak się stało? Otóż, moi drodzy, jeżeli zły duch wykona dla nas jakąś usługę, to on zyskuje nad nami władzę, aby nas niszczyć. I później w przypadku takiego dziecka pojawiają się problemy wychowawcze, emocjonalne, nieszczęścia, pech, jak to się mówi, że ktoś tam ma pecha, że na przykład ma myśli samobójcze, boi się ciemności. Kochani, zły duch nigdy nie będzie naszym przyjacielem i zawsze będzie nas niszczył. No to dobrze, no to skoro ja to robiłam, nie wiedziałam, czy mam grzech. Nie, grzechu nie masz. Grzech zawsze musi być świadomy, ale zły duch działa i ktoś z tego powodu cierpi. I ty, i ten człowiek. Więc żebyśmy wiedzieli, zły duch tak działa. I niezależnie, czy robimy to świadomie, czy nie, on przychodzi. Kiedyś w latach 80. do Polski przyjeżdżał taki znany uzdrowiciel Cliff Harris. Słyszeliśmy na pewno o nim, bardzo wielu ludzi korzystało, chociażby z tego powodu, że w kościołach przyjmował. Twierdził, że ma dar od Pana Boga uzdrawiania. Wkładał ręce, jak coś tam, gdyby ktoś był chory, to wtedy wkładał ręce, coś tam mamrotał, coś tam mówił. I człowiek czuł, że takie prądy jakiegoś przez niego przechodzą. I rzeczywiście stan się poprawiał. Coś się zmieniało w zdrowiu tego człowieka. I moi drodzy, tylko problem był jeden dziwny. Jak pan Harris przyjeżdżał, to kazał księżom wyciągać Najświętszy Sakrament z tabernakulum, bo twierdził, że jak przyjmuje w kościele, to że nie będzie czci oddawanej Jezusowi. No więc księża wyciągali się od Pana Jezusa. A jeżeli został jakaś cząstka, czy tam jakaś puszka, czy Melchizedek z Panem Jezusem, to po chwili Harris powiedział, nie, dzisiaj nie będzie uzdrawiania. I tyle. I kiedy robił te rzeczy, kazał ludziom też ściągać medaliki, bo mówił, że mu przeszkadzają w przepływie energii. Otóż, moi drodzy, to nie o to chodziło. Ktoś go kiedyś zapytał, Cliff, jak ty to robisz? I on powiedział, on to robi przy pomocy duchów. Jeżeli człowiek przychodził do niego, on wkładł ręce. Jeżeli ten ktoś nie był w stanie łaski uświęcającej, nie miał ochrony żadnej, ani medalika, tu nie było Pana Jezusa, to wtedy zły duch nad nim zyskiwał władzę. I stan zdrowia się zmieniał, ale zaczęły się pojawiać inne problemy. Na początku pierwsze problemy była straszna niechęć do modlitwy. Potem, jak człowiek już na siłę próbował się modlić, to w czasie tej modlitwy przychodziły straszne przekleństwa. Później w życiu takich ludzi pojawiał się pech. Pojawiały się zupełnie inne choroby, nieszczęścia. Wielkie kłótnie w rodzinie, rozpadały się małżeństwa, stany depresyjne, próby samobójcze, samobójstwa. I nikt nie wiedział, co jest tego przyczyną. Dopiero potem, kiedy wyszła sprawa na jaw, księża biskupi zrozumieli. Wtedy zabroniono panu Harrisowi uzdrawiać w kościołach i tak przyjeżdżał do Polski i tak w różnych remizach, w różnych takich miejscach przyjmował i robił te rzeczy. Moi drodzy, to jest działanie złego ducha. Kolejną rzeczą taką to jest chociażby ta radiestezja i to promieniowanie żył wodnych, nie? Ktoś nam powiedział taką bzdurną informację, że istnieje promieniowanie wody. Kochani, woda, czysty związek chemiczny H2O nie jest promieniotwórcza. Nie ma czegoś takiego. Wiadomo, izotopy są promieniotwórcze. Jest jod radioaktywny, jest cez, jest pluton, są różne te, uran. Ale nie woda, z której jest zbudowane nasze ciało. W iluś tam procentach, chyba 80 czy iluś. I ktoś mówi, że to promieniuje. To dla człowieka logicznie myślącego to jest dziwne i chore. Nie ma takiego urządzenia, które by wykryło promieniowanie wodne. Tylko co? Różdżka, kij i wahadełko. Tylko, że jest jedna rzecz. Jeżeli posługujemy się wahadełkiem, to my najpierw sobie musimy ustalić. Jeżeli tak się odwraca, to coś znaczy. Jeżeli tak się odwraca, to coś znaczy. Co to jest? To jest umowa. Ja z duchem podejmuję jakąś umowę i ten duch mnie tam o czymś informuje. Moi drodzy, musimy mieć tego świadomość, że to jest wielkie oszustwo, na które tak wielu z nas dało się złapać. I to, jeszcze raz powtarzam, jeżeli to robiliśmy nieświadomie, nie mając, nie wiedząc tego, co ja wam teraz mówię, nie macie grzechu. Ale działanie złego ducha jest. Kolejna rzecz, moi drodzy, to jest tak zwane przesądy. wiara w przesądy, że na przykład jeżeli wrócę, idę gdzieś i wrócę do domu, to muszę usiąść. Albo jeżeli czarny kot mi przebiegnie drogę, to będę mieć pecha. Albo że 13 to jest pechowy dzień. Moi drodzy, 13 wcale nie jest pechowym dniem, tylko to jest dzień maryjny. Maryja sobie wybrała dzień 13, aby się objawiać. Ale jeżeli ty wierzysz w to, że 13 jest pechowa, to ty tym samym upoważniasz złego ducha do tego, żeby tak ci pokombinował, żebyś miał tego pecha. I teraz ktoś może pomyśleć, no co jest w tym złego, że ja w to wierzę? Bardzo dużo. Moi drodzy, Bóg mówi do nas, jesteś moim dzieckiem, ja cię kocham. To ja ustawiam każde twoje spotkanie. To ja decyduję o tym, kogo spotkasz, idąc do pracy, jadąc po drodze. To ja ci dam męża, dam ci żonę, dam ci dzieci, wszystko, ja się o ciebie troszczę. Ty się nie masz martwić o to, co z tobą będzie. Tylko ty masz uwierzyć, że ja jestem i masz robić to, co ja ci mówię. I kiedy tak żyjesz, jesteś spokojny i nic się nie martwisz. Ale moi drodzy, diabeł nas kusi. Bardzo kusi. No i dziewczyny często na przykład chcą wiedzieć, co mnie czeka, czy będę szczęśliwa, czy nie. I idzie do wróżki. I wróżka powie jej przeszłość, bo najczęściej wróżki, to wiecie doskonale, że to są osoby, które mają kontakt z duchami. Szatan, kochani, zna doskonale naszą przeszłość. Ja to, co wam teraz mówię, nie mówię wam tego, że to wyczytałem w książkach, tylko ja mam doświadczenie, bo już się od wielu lat modlę modlitwą o uwolnienie. I modliłem się też nad wróżkami. I ta wróżka mówi, proszę księdza, ja wcale nie muszę patrzeć w karty. Jak tylko widzę osobę, która do mnie wchodzi, ja w sekundzie wszystko o niej wiem. Te karty to jest tylko ściema. Mój drodzy, i teraz tak, zły duch, który ma kontakt z medium, czyli z tą wróżką, on zna przeszłość tej osoby, ale jest na tyle inteligentny, że znając jej aktualny stan, może przewidzieć przyszłość. I teraz, jeżeli my wchodzimy do wróżki, idziemy do wróżki po usługę, to po pierwsze mamy grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu. Bo Pismo Święte mówi wyraźnie, że to jest dla Boga obrzydliwe. Bóg się brzydzi takimi ludźmi, którzy chodzą do wróżek, wywołują duchy. I po drugie, my oddajemy wtedy jej władzę nad naszym życiem. Tak. Wtedy władzę nad naszym życiem oddajemy jej. I szatanowi. I nie ma się co dziwić, że później w życiu mamy przekleństwo i nic się nie udaje. Dlaczego? No bo po prostu jeżeli ty idziesz do wróżki, to znaczy, że nie ufasz Panu Bogu. A Pan Bóg mówi, no skoro mi nie ufasz, no to ja ci nie jestem potrzebny. Pan Bóg się nie narzuca i się wycofuje. I wtedy kontrolę i władzę nad naszym życiem przejmuje diabeł i zaczyna je niszczyć. Powoli. Spokojnie. Wprowadza cię w lęk, w opresję, w stany beznadziei, w depresję. Pojawiają się myśli samobójcze, próby samobójcze, poczucie braku sensu życia. Dlaczego? Bo oddałeś mu władzę nad swoim życiem. Często, moi drodzy, mamy też takie przyzwyczajenia w naszej kulturze, że dajemy sobie pewne przedmioty na szczęście, na przykład drzewko szczęścia, druciki z kamyczkami. One mi mają dać szczęście, albo słonik z trąbką podniesioną do góry, albo przyczepiam sobie podkowę do samochodu, bo co? Na szczęście. Albo pierścień Atlantów, takie coś jest, taki pierścień otwarty z takimi symbolami, że to chroni nas przed złymi mocami, daje zdrowie, jakieś promieniowanie, jakieś coś tam. To jest typowy znak okultystyczny zapraszający złego ducha. I teraz, moi drodzy, jeżeli coś takiego mamy, to Pan Bóg mówi, no to skoro ty mi nie ufasz, skoro ty mi nie wierzysz, to ja się wycofuję z twojego życia. Bo ty wierzysz w słonika, ty wierzysz w drzewko, ty wierzysz w misia, czy nie wiadomo co. Ale ty nie wierzysz w moją opatrzność i w moją miłość. Ty mi nie ufasz. I dlatego, moi drodzy, to jest bardzo ważne. Jeżeli coś takiego w domu mamy dzisiaj, to musimy wyrzucić. Trzeba zrobić porządek w domu. Kolejna rzecz. Czasami gdzieś tam ludzie przywożą nam z zagranicy jakieś pamiątki. Może to być posąg Buddy, może to być skarabeusz, może to być jakaś tam maska afrykańska. Moi drodzy, maski afrykańskie służą rytuałom satanistycznym. Żaden szaman w Afryce nie trzyma maski w domu. I w polskich klasztorach, wiadomo, że jak misjonarze wjeżdżają, to tam poprzywozili takie maski. I żeby było ciekawiej, to poumieszczali w takich muzeach na terenie klasztorów. Okazało się, że zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Jakieś dziwne choroby, opętania, wypadki, przerażenie. I dopiero się okazało, że te przedmioty to jest konkretne demony tam są. I trzeba było to zniszczyć, wyrzucić i spalić. I dopiero wtedy było wszystko w porządku. Moi drodzy, to są rzeczy obce. I tego nie możemy mieć w domu. Trzeba to zniszczyć. Kolejna, moi drodzy, rzecz to jest literatura. Literatura taka, która jest, jak to się mówi, kontrowersyjna, nie? Mówiono dawniej, że był w kościele indeks ksiąg zakazanych, których człowiek wierzący nie mógł czytać. I teraz, jeżeli księża zobaczą gdzieś, zauważą, że są pewne treści w książkach i mówią, nie czytaj tego, bo to jest dla ciebie niebezpieczne, to my właśnie musimy to przeczytać. Pierwszą z książek, o której powiem, to jest książka Harry Potter. Znana pisarka Rowling napisała cykl tomów o pewnym młodym czarowniku Harrym Potterze. I ktoś by mógł powiedzieć, przecież to jest baśń, bajka, wymysł wyobraźni. Czego się księżyce czepiają? Przecież nic złego w tym nie ma. Moi drodzy, jest i to bardzo dużo. Zaraz wytłumaczę. Przede wszystkim największym wrogiem Kościoła jest masoneria. To jest grupa ludzi, tajna organizacja, która walczy z Kościołem. I już w wielu krajach Europy udało się to zrobić. Tam nie ma ludzi wierzących, a człowiek potrzebuje czegoś w zamian za religię, więc daje się mu magię. A czym jest magia? Kochani, magia to są pewne gesty i czynności, które powodują, że przywołujemy szatana, aby komuś zaszkodzić, bądź samemu jakąś korzyść przyjąć. I kochani, książka Harry Potter to nie jest baśń, tylko tam są konkretne sposoby, w jaki sposób przez wieki ludzie to robili. I to jest magia historyczna, to uczy po prostu dzieci. I to działa. I księża egzorcyści mówią, że bardzo wiele dzieci jest opętanych z tego powodu, że właśnie rodzice czytali im Harry'ego Pottera. Ja nie będę teraz mówił szczegółów, ponieważ opracował to doskonale ksiądz profesor doktor habilitowany Aleksander Posadzki. W roku 2010 na Jasnej Górze w Częstochowie spotkali się księża egzorcyści z całego świata. Przylecieli z daleka, z Indii, ksiądz Rufus Pereira, ze Stanów Zjednoczonych, z całego świata, było ich chyba ponad 500. I tam, na tym spotkaniu, ksiądz Aleksander Posadzki, jezuita, najwybitniejszy, to jest doktor habilitowany z Ignacjanum, po prostu autorytet światowy w tej dziedzinie, przedstawił referat. Referat merytoryczny na temat czterech autorów, między innymi Rowling, Meyer, Pablo Coelho i jeszcze jeden. Dan, no zapomniałem, przypomnę sobie. I moi drodzy, jest to bardzo konkretnie u tych czterech autorów, jakie spustoszenie duchowe robi ta literatura. I moi drodzy, tak jak już wiecie, na stronie mojej parafii jest zakładka żeleźnikowa, czyli pisze się w internecie parafia Olszanka i tam jest po lewej stronie zakładka żeleźnikowa. I ja tą prezentację tam umieściłem. To się nazywa Współczesna moda na wampiryzm. Dokładnie taki tytuł ma ta prezentacja. Jeżeli chcesz wejść i zorientować się, to sobie poczytaj. To jest konkretnie. I będziesz przerażony. Co robi książka Harry Potter? Co robi książka na przykład Kod Da Vinci? O, Dan Brown, tak się nazywał ten czwarty autor. Ktoś może sobie powiedzieć, no dobrze, no ale co w tym złego jest, proszę księdza, że ja sobie przeczytam książkę Kod da Vinci. Pierwsze pytanie, a czy czytałeś Ewangelię wszystkie i cały Nowy Testament? Pierwsze. Drugie. Kod da Vinci jest to książka, która powstała tylko w jednym celu. Żeby wzbudzić w nas wątpliwość. Tu w Kościele macie czysty przekaz wiary. Tu księża mówią wam tak jak jest, o Panu Bogu, o Tobie. Natomiast ta książka kwestionuje pewne rzeczy. I ona jest napisana tylko w jednym celu. Aby kiedy przyjdzie próba wiary, kiedy będziesz musiał się opowiedzieć za Jezusem, żeby wzbudzić w Tobie wątpliwość, czy naprawdę tak jest. A może to, co piszą ewangeliści, nie jest prawdą. I jeżeli przeczytałeś tę książkę, jeżeli obejrzałeś ten film, to się dzieje tak, jakbyś zrobił, no wyobraź sobie, że masz studnię w lesie. I wodę masz super krystalicznie czystą. Po prostu jesteś zdrowy, nie ma tam żadnych niedobrych bakterii, wszystko jest super. I pewien sąsiad ci mówi, słuchaj, masz taką fajną, czystą wodę, pozwól, a podłączę ci szambo do tej studni. Czy zrobiłbyś to? Zrozum. Albo rozmowy ze świadkami Jehowy. Przecież to jest dokładnie to samo. Jeżeli z nimi będziesz rozmawiał, będziesz miał pewne wątpliwości, bezsensowne. Po co? Z wielką kulturą, dziękuję, nie mam czasu na bezsensowne rozmowy. Bo ta organizacja ma na cel jeden cel, zniszczyć Kościół i wzbudzić w nas wątpliwości. Kolejną rzeczą, to moi drodzy, to są pewne filmy. Na przykład będziecie widzieć listę filmów. Niektóre z nich mają bezpośredni przekaz satanistyczny. Niektóre z nich są na przykład sponsorowane przez scjentologów czy przez jakieś sekty. Jest też muzyka. Kto z nas ma ponad 40 lat, to na pewno słuchał takiego zespołu Led Zeppelin i Schody do Nieba, Stairway to Heaven. Wiecie, znamy tę piosenkę. Jest od wielu lat na światowych listach przebojów. Kochani, Robert Plant, lider zespołu Led Zeppelin, jest satanistą. I zarówno melodia, jak i tekst tej piosenki jest pisany w transie. Wchodzi to niesamowicie. Ale jest jedna rzecz. Kiedy się ją puści w drugą stronę, to wtedy jest hymn na cześć szatana. Człowiek nie jest w stanie stworzyć czegoś takiego, że jak się w jedną stronę puści, to jest narracja jakaś logiczna, a w drugą stronę jest konkretnie słowa zdania na cześć szatana. Wystarczy sobie wpisać w internet Led Zeppelin, apostołowie szatana i znajdziecie taki filmik. Chyba na Gloria TV. I możecie sobie to dokładnie zapoznać się z tym. Niektóre zespoły, tutaj będziecie w szoku, kiedy zobaczycie to. Na przykład John Lennon. No, co ma wspólnego John Lennon z satanizmem? Otóż na początku, kiedy Beatlesi powstawali, nic nie miał wspólnego. Ale kiedy się ożenił z Yoko Ono, wtedy zaczął wchodzić w magię i okultyzm. I powstała piosenka Imagine, bardzo znana piosenka, najbardziej ateistyczna i wzywająca do niewiary. Przeczytaj sobie tekst. To jest mistrzostwo w programowaniu ludzi, którzy to słuchają. Zespół Queen, oprócz przekazu satanistycznego, na przykład w piosence Another One Buzz the Dust, zakodował tekst tak zwany podprogowo. Jest taki mechanizm psychologiczny, aby palić marihuanę. Pal marihuanę. Taki przekaz jest. Więc moi drodzy, co zrobić? To powiem za chwilę. Więc żebyśmy wiedzieli, że tego typu rzeczy są. Kolejne rzeczy to wywoływanie duchów oczywiście. Gry komputerowe, homeopatia, medycyna niekonwencjonalna. Moi drodzy, jest taka broszurka. Ona tam gdzieś jest z tyłu. Ona jest wydrukowana. Ja ją wydrukowałem na jednej kartce na dwóch stronach. Jest również na tej stronie internetowej waszej parafii. To jest tam. Można sobie to wydrukować, jak komuś braknie. Jest w dwóch wymiarach, w dwóch rozmiarach. Większa jest dla tych ludzi, którzy mają słabszy wzrok, a mniejsza dla tych, którzy lepiej widzą i drobne literki są w stanie przeczytać. Można sobie to zabrać. Kochani, tą broszurkę napisał ksiądz dr Przemysław Sawa. Teraz jest to już profesor doktor habilitowany, tak jak nasz profesor, mój również profesor, wasz tutaj rodak, ksiądz dr Alojzy Droszcz. Są na tym samym uniwersytecie, na Uniwersytecie Śląskim. I ksiądz dr Przemysław Sawa jest egzorcystą diecezji bielsko-żywieckiej. I on, kochani, tę broszurkę opracował na podstawie własnego doświadczenia. I on wie, co robi. Wie. I wie, co pisze. I co wam chcę zaproponować? Tak jak wczoraj mieliśmy zadanie domowe, dzisiaj będzie też zadanie domowe. Pierwsza strona, punkty A i B nas w zasadzie nie interesują, bo to jest wprowadzenie doktrynalne, wprowadzenie biblijne. To jest nauczanie Kościoła, jak chcecie, to możecie poczytać. Ale już punkt C i D. C i D. W punkcie C jest, jak oddziałuje szatan. I zaczyna się od pokusy, potem jest dręczenie, potem opresja, potem nękanie, później opętanie i później zmiany w osobowości i pewne rzeczy. To można się zaznajomić z tym, o co tu chodzi. I potem jest 60 pytań z pierwszego przykazania. 60. I jeżeli cokolwiek z tego miało miejsce w twoim życiu, to po prostu tak jak wczoraj było wybaczenie, był krzyż, świeca i wybaczenie. Tak dzisiaj, tej nocy powiesz tak, na przykład pierwsze pytanie. Czy miałeś pragnienie oddalenia się od Boga i trwania w grzechu? Jeżeli było coś takiego w twoim życiu, to mówisz tak, miałem, wyrzekam się tego. Tyle. Albo wyrzekam się tego i ducha, który za tym stoi. Kochani, sprzeciw mojej woli powoduje, że jest zerwana umowa z szatanem. Dalej. Czy zmagasz się ze złymi myślami o Bogu? Jeżeli kiedykolwiek w życiu myślałeś źle o Bogu, mówisz tak, było tak, więc wyrzekam się tego i tego ducha, który za tym stoi. No, czy wywoływałeś kiedyś duchy? Tak, wywoływałem, więc, bo to jest spirytyzm, więc tego się wyrzekam. Albo na przykład wszyscy znamy taką piosenkę Makumba, pamiętamy, wszyscyśmy śpiewali, ja nawet cały tekst tej piosenki znam na pamięć, bo to był przebój swego rodzaju, wszyscyśmy to śpiewali. Więc co to jest Makumba? Makumba jest to demon, imię własne złego ducha afrykańskiego. Afrykańscy niewolnicy przywieźli ten kult do Brazylii. I tam on jest bardzo powszechny. Polega to na tym, że wywołując tego ducha zabija się zwierzęta i pije się ich krew. I potem wszyscy ludzie są opętani. Kto wszedł w Makumbę jest opętany. I to jest jeden z takich silniejszych duchów, bo zawsze jak egzorcyści wyrzucają złe duchy, to na końcu wychodzi Lucyfer, ale Makumba tam jest wśród nich. I kto z nas zdawał sobie z tego sprawę? Albo na przykład wypowiadamy słowa zaklęć, jakieś dziwne, nieznane słowa, na przykład hokus pokus. Czy my wiemy, co oznacza słowo hokus pokus? Kochani, słowo hokus pokus to jest przedrzeźnianie najważniejszych słów na świecie. Słów przeistoczenia. Ksiądz po łacinie, kiedy odprawiał mszę świętą, mówił hoc est enim corpus meum. To jest bowiem ciało moje. Hoc est enim corpus meum. A słowo hokus pokus jest przedrzeźnianiem i profanacją tych słów. I teraz jak wypowiadamy jakieś słowa magiczne, których nie znamy, możemy powiedzieć słowo zły duchu, proszę cię, wejść teraz do mnie, zapraszam cię. I możesz to wypowiedzieć na przykład w sanskrycie, w języku, który nie jest używany dzisiaj. Ale zły duch go doskonale zna. I on przyjdzie. Dlatego, moi drodzy, dzisiaj zadanie domowe. Weźcie sobie tą broszurkę. Można sobie skopiować. Można ściągnąć z internetu. I dzisiaj zrobimy wyrzeczenie się. Cokolwiek było, wyrzekamy się. W przypadku filmów my nie musimy wnikać w to, co w tym filmie było i muzyki też nie. Wystarczy jednym ogólnym aktem. Panie Jezu, wyrzekam się wszystkich duchów, które zyskały nade mną władzę przez muzykę. Albo wyrzekam się wszystkich złych duchów, które weszły we mnie bądź zyskały nade mną władzę z powodu filmów. Tyle. Kochani, słowo wyrzekam się oznacza zerwanie umowy z diabłem. A kiedy zerwiesz z nim umowę, wtedy jesteś wolny. I wtedy Jezus może działać w Tobie z pełnią swojej mocy. Może uzdrowić Twoje życie. Może zupełnie je zmienić. Dlatego, kochani, tak samo. Warto się tym zająć. I tak jak mówię, będzie wielka walka na pewno. Bo już na pewno doświadczyliście przeciwności, lęków różnych. Ale, kochani, to trzeba zrobić. Jeżeli chcemy pozbyć się złego ducha, który w jakikolwiek sposób zyskał nad nami władzę. Panie Boże, dziękujemy Ci za te słowa dzisiejsze. I prosimy Cię, zrób porządek w naszym życiu. Zrób porządek w naszym sercu, aby żaden zły duch nie zyskał nad nami władzy. I prosimy Cię, daj nam swego ducha, byśmy to zrobili jak najlepiej. Abyśmy Ciebie zaprosili do wszelkich obszarów naszego życia. Maryjo, nasza Matko, czuwaj nad nami. Amen.